Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Audycja Lustro, Julia Zabojsz. Wracamy do rozmowy z Tomaszem Łysakowskim, psychologiem i kulturoznawcą. Rozmawiamy dzisiaj o starości, o oswajaniu śmierci i o myśleniu o śmierci. Jak mądrze myśleć o śmierci? Ja wiem, że ty jesteś zwolennikiem tego, żeby w ogóle nie myśleć, że jest to odległa perspektywa. Nie zapominajmy też, że dla części osób to nie jest wcale tak odległa perspektywa. I jednak to nieuchronne jest myślenie o tym, że jesteśmy śmiertelnikami.
Mhm. Ale można to oswoić w tym sensie, że można sobie pomyśleć, jak to było w czasach Imperium Rzymskiego, albo jak to było w czasach Zygmunta Starego i Bony. Co wtedy czułem? No nic nie czułem, bo mnie nie było. No to teraz pytanie, no bo teraz jestem, no ale jak mnie nie było, no to nie było jakoś tak strasznie, strasznie. I teraz pewnego dnia już mnie znowu nie będzie. I teraz należy sobie tutaj zadać to pytanie, no czy to będzie coś bardzo strasznego? No prawdopodobnie będę się wtedy tak czuł, jak wtedy, gdy mnie nie było. Więc...
Ale czy myślisz, że... Ja myślę, że nie myśli się wtedy o tym, co będziemy czuli, że nie będziemy czuli czegoś złego, ale raczej myśli się o tym, że nie będziemy czuli tego, co czujemy teraz.
No tak.
Ale... Nie będziemy otoczeni bliskimi, że nie będziemy mogli robić tego, co lubimy, że też nasza śmierć spowoduje smutek i żałobę tych, którzy nas kochają, którym jesteśmy bliscy.
Tak, ale pamiętajmy, że jeżeli my myślimy o śmierci, to raczej nie jesteśmy w tym momencie wcale tacy bardzo szczęśliwi, bo co ciekawe, szczęśliwi ludzie na wielu rzeczach się koncentrują, ale właśnie najczęściej nie na swojej śmierci. Mało jest osób, które odczuwają szczęście na myśl, że umrą. To wszystko jest związane z takim biologicznym imperatywem. My jesteśmy tak naprawdę maszynkami przetrwania, to znaczy w kategoriach ewolucyjnych tutaj rozumując, no to ludzie zostali tak zaprogramowani przez matkę naturę, czy te, według niektórych przez dobór naturalny, według innych, a według niektórych przez Boga, że tutaj działają tak, żeby przeżyć jak najdłużej i żeby ewentualnie uzyskać pewien status, pewne bogactwo, ewentualnie zostawić potomstwo i tak dalej. Ale przede wszystkim wszystkie zwierzęta są tak zaprogramowane, żeby przeżyć jak najdłużej i zostawić dalej swój materiał genetyczny. Więc teraz z tym przeżyciem wiązało się z przede wszystkim to, że ludzie się boją śmierci. I teraz nieważne, czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, bo jak się zaczyna tak analizować krok po kroku, no to okazuje się, że to nie jest tak do końca racjonalne, tak za wszelką cenę obawiać się śmierci. Natomiast okazuje się, że po prostu my jesteśmy tak zaprogramowani, że my się tej śmierci boimy. Bo kiedyś od tego zależało przetrwanie naszych genów. To znaczy ci, którzy nie bali się śmierci w ogóle, no to nie zostawili dalej swoich genów, gdyż, nie wiem, zostali zagryzieni i tak dalej, spadli z czegoś. Natomiast ci, którzy zostawili swoje geny, zostawili dzieci, które też się boją śmierci. Przez to właśnie to nie jest, to jest emocja, to nie jest racjonalne. I teraz jak my zaczynamy się nad tym zastanawiać, to okazuje się, że ta śmierć, no siłą rzeczy nie może być taka straszna. Skoro kiedyś nas nie było i nie było tak strasznie, no to jak nas nie będzie, no to pewnego dnia i tak nas nie będzie. To znaczy bez względu na to, czy my przeżyjemy 100 lat, czy przeżyjemy 50 lat, czy przeżylibyśmy, nie wiem, 300 lat, bo technika teraz idzie naprzód i mają niedługo wynaleźć jakieś pastylki, po których będziemy mogli żyć tak długo jak ci biblijni patriarchowie. No siłą rzeczy. I nawet jakbyśmy przeżyli te 300 lat, no to kiedyś nas nie będzie, bo wszechświat będzie trwał dłużej niż te 300 lat. Więc w tym momencie jakby ta perspektywa śmierci, gdyby ktoś się chciał nad tym zastanawiać, to nawet gdyby miał pewność, że tutaj będzie żył bardzo, bardzo długo, dłużej niż jego rodzina, to i tak musiałby się zacząć zastanawiać, a co będzie, jak on umrze. No i teraz w chwili, kiedy my się nad tym zaczynamy tak logicznie zastanawiać, no to okazuje się, że jak umrzemy, no to właściwie no będzie to, co było, jak nas nie było, no tak z naszego punktu widzenia. Natomiast wiadomo, że w pewnym momencie na przykład nasza rodzina będzie nam płakała, ale z drugiej strony no siłą rzeczy będzie moment, w którym nie będzie tej naszej rodziny również. I teraz kiedy najbardziej opłakuje się bliskich. Najbardziej opłakuje się bliskich, kiedy umierają tragicznie. Przecież tak naprawdę oczywiście opłakujemy babcię, która zmarła w wieku 90 lat, ale znacznie bardziej ludzie opłakują młodych ludzi, którzy na przykład w wieku 20 lat osierocili już bardziej rodziców nawet, no bo jeszcze nie mieli własnych dzieci. Bo tutaj jakby te osoby jeszcze przyjmuje się nie przeżyły tego swojego życia. No domyślnie nie przekazały dalej materiału genetycznego na przykład.
O, myślę, że...
Tak, gdyby, żeby spłaść tutaj spłaszczając, ale tak naprawdę chodzi o to, że my przede wszystkim cenimy to życie wtedy, kiedy ono jeszcze nie jest przeżyte. Natomiast osoby starsze opłakujemy oczywiście, ale już zupełnie inaczej. My opłakujemy bardziej to, że nam ich będzie brakowało, niż to, że im się stała krzywda, że umarli w wieku 90 lat na przykład.
No, wydaje się to naturalne, prawda? Mhm. Znaczy bardziej jest, o ile śmierć jest kiedykolwiek na miejscu, czy zrozumiała, czy może być wytłumaczalna, to już zdecydowanie bardziej w trakcie, pod koniec życia, prawda? Na starość, no nie w młodym wieku, czy
Kiedyś robiono takie badania, kiedy najdłużej na przykład rodzice wychodzili tutaj z, no powie, jasne jest, że właśnie z badań wynika, że rodzice dłużej opłakują swoje dzieci, niż dzieci opłakują rodziców, jeżeli powiedzmy nie wiem, rodzicem osoby ma 30 lat i umiera jej dziecko, powiedzmy 5-letnie, no to jest dłuższy czas opłakiwania, gorzej się to przeżywa niż kiedy umrze 50-letni rodzic, czy 60-letni. No i to jest znów, jak psychologowie ewolucyjni się temu przyjrzeli, no to jest jasne. No, rodzic już jakby, mniejsze są szanse, że rodzic przekaże dalej nasze geny niż dziecko. Ludzie bardziej jakby dbają o dzieci we wszystkich kulturach niż o swoich rodziców. Postawieni przed wyborem oczywiście. Oczywiście o rodziców też dbają, ale o dzieci bardziej. I teraz, ale jak się okazuje, były inne badania, które badały, jak bardzo ludzie opłakują swoje dzieci. I okazało się, że jak umiera niemowlę, oczywiście jest wielki żal i wielki ból, ale znacznie lepiej sobie ludzie radzą z tym bólem, niż na przykład kiedy umiera dziecko właśnie, nie wiem, nastoletnie, to znaczy takie 10-letnie, 7-letnie, 12-letnie, wtedy jest jeszcze większe poczucie straty. Jakby to znów być może to wynika z pewnej takiej inwestycji, które, ale również z życia się już z tą drugą osobą, no bo do dziecka bardzo, bardzo małego jeszcze rodzice nie są tak bardzo z nim zżyci. I to wszystko jakby tutaj daje się w pewnych takich psychologicznych kategoriach tłumaczyć, ale psychologia tutaj nie jest w stanie wypracować jakby takiej rady, jak sobie radzić ze śmiercią. No bo najlepszą metodą poradzenia sobie ze śmiercią byłoby po prostu nie umierać. Ale musimy przyjąć do wiadomości, że pewnego dnia umrzemy. I teraz jak my sobie z tym poradzimy, to już tutaj nie ma prostych recept, że psycholog może przyjść i powiedzieć, a dobrze, to proszę tutaj albo łyknąć jakąś pastylkę, albo proszę tutaj myśleć o tym, coś tam powtarzać, jakąś mantrę i wtedy nie będzie ktoś myślał o śmierci. Nie. Każdy musi sobie to przepracować i jakby dojść do wniosku, jak sobie z tym poradzić.
Woody Allen mówi, nie boję się śmierci, wolałbym tylko, kiedy nadejdzie, rozminąć się z nią.
No, to jest oczywiście pewnego rodzaju taki bon mot, ja bym powiedział, ale wiadomo, że każdy z nas, czy też większość z nas chce żyć. I teraz, a jak ktoś nie chce żyć, to mu się dziwimy. I czasami takich ludzi, którzy bardzo nie chcą żyć, to wręcz zamykamy w różnych szpitalach i robimy im różne rzeczy, żeby sobie nie odebrali tego życia. Więc oczywiście nawet ludzie, którzy czasami bardzo cierpią i tak chcą żyć i chwytają się tego życia wszelkimi możliwymi środkami, ale no jak mówię, to jest bardzo, bardzo naturalne. Natomiast ja mam wrażenie, że w ogóle takie myślenie i rozmawianie o śmierci no, nie jest nas w stanie ze śmiercią oswoić. Bo może co najwyżej, bo mi się wydaje, że jak my sobie teraz tak rozmawiamy, to ponieważ my jesteśmy względnie młodzi, to jeszcze nie odczuwamy tego oddechu śmierci na sobie. Gdyby tutaj siedziały, nie wiem, dwie 70-letnie osoby, to prawdopodobnie zupełnie inaczej by rozmawiały o tej śmierci.
Ale też mają tak. Inną perspektywę wstecz, za siebie.
Też,
tych lat przeżytych,
też,
prawda?
Ale myślę, że jak się rozmawia o śmierci, to przede wszystkim tutaj liczy się ta perspektywa, która jest przed nami. To znaczy, że nawet gdybyśmy byli w naszym wieku, ale obydwoje wiedzielibyśmy, że nie wiem, że na przykład czeka nas coś takie, czeka nas śmierć w ciągu roku, to też prawdopodobnie zupełnie inaczej byśmy o tym rozmawiali. Nie tak bardzo na luzie, nie tak jak po prostu o zjawisku, tylko jako o czymś nieuchronnym, ale tak naprawdę bardzo, w sposób bardzo, bardzo taki mocniejszy. Natomiast tutaj możemy tak czysto abstrakcyjnie sobie mówić, czym jest śmierć, co powiedział o niej Woody Allen. Natomiast ja mam wrażenie, że dopóki nie zostaniemy postawieni przed taką perspektywą już na nas czekającą, to my tak naprawdę nie jesteśmy z tego w stanie egzystencjalnie złapać. To znaczy to, że wiadomo, że każdy z nas, być może prawie każdy z nas miał taki moment, kiedy tam się o tę śmierć otarł, czy to w wypadku samochodowym, czy na przykład w trakcie uprawiania sportu ekstremalnego, czy może został napadnięty, ale tak naprawdę tutaj ta perspektywa, taka prawdziwa perspektywa śmierci, to wtedy, kiedy ktoś już jest na przykład stary i czeka na tę śmierć, albo jest bardzo chory i wtedy jakby, kiedy no, już staje z nią naprzeciwko i niektóre starsze osoby właśnie kiedy umierają, to mówi się, że są jakby pogodzone ze śmiercią. Już zakończyły wszystkie swoje ziemskie sprawy, jak one same mówią, i teraz czekają, aż przyjdzie do nich śmierć. I to jest takie na przykład takie pogodzenie, moglibyśmy powiedzieć, takie pogodzenie się ze śmiercią i załatwienie wszystkich spraw. No ale większość osób w ten sposób nie czeka na śmierć. Raczej łapie się wszelkimi możliwymi środkami tego życia.
Zmieńmy trochę wątek na koniec audycji, ale zanim to zrobimy, mamy dla Państwa, dla słuchaczy, kilka prezentów, kilka koszulek z filmu, który swoją tematyką wpisuje się w naszą dzisiejszą audycję. To są koszulki z filmu Doroty Kędzierzawskiej Pora umierać, z fenomenalną rolą Danuty Szaflarskiej. Te koszulki do rozdania dla Państwa, numer telefonu 022-444-44044. Pięć pierwszych osób dostaje od nas prezent, a my zmieniamy wątek. Chciałabym zapytać o coś, co się nowego pojawiło. Podejrzewam, że w innych krajach jest to dużo bardziej rozpowszechnione, my może bardziej raczkujemy, o cmentarzach internetowych. Co Pan o nich wie i co Pan o nich sądzi?
To znaczy, ja myślę, że to jest troszeczkę taki kolejna odsłona tego, co my znamy jako Second Life. Tu nawet nie chodzi mi o samą grę Second Life, tylko o tę kulturę Second Life. Że ludzie z różnymi czynnościami przenoszą się coraz bardziej do sieci. Natomiast i oczywiście w tej sieci na początku, nie wiem, można zawierać sobie teraz wirtualne śluby, ale również wirtualnie chować kogoś bliskiego, czasami nawet nieistniejącego, no bo może być jakiś bot, do którego tak się przywiązaliśmy, że tam no, w grze komputerowej coś go uśmierciło i oczywiście można go pochować. Czasami jest tak, że ja czytałem o jednej z gier wirtualnych, gdzie właśnie w świecie realnym umarła jedna z uczestniczek i oczywiście jej przyjaciele z tego świata wirtualnego, którzy nie mogli być fizycznie na jej pogrzebie, bo byli z różnych zakątków świata, zrobili jej w tym świecie wirtualnym taki pogrzeb, natomiast ich wrogowie napadli na nich w trakcie tego pogrzebu i później w ogóle była dyskusja straszna, czy jak oni w ogóle mieli czelność właśnie w trakcie pogrzebu napadać tutaj na swoich wrogów, skoro to była taka ważna chwila dla nich. I ja już nie pamiętam, jak się ta gra nazywała, natomiast faktycznie tam no, było to bardzo kontrowersyjne. Czy to jest jeszcze gra, czy to już jest jakby takie, czy to jest życie? I tutaj ja mam wrażenie, że bardzo często my mamy taką tendencję do utożsamiania tego, co jest w internecie, z tym, co jest w życiu. Najczęściej to się sprawdza, to znaczy osoby, które spotykamy w świecie wirtualnym, mają swoje odpowiedniki w świecie rzeczywistym, przeżywają te same emocje, które nam komunikują, no i bardzo często to jest nawet takie płynne, bo my kogoś poznajemy w świecie rzeczywistym, ale się z nim kontaktujemy przez internet, często mamy pracodawcę, który jest nie na miejscu, tylko gdzieś tam zdalnie się z nim kontaktujemy, więc wiem, że to jest osoba z krwi i kości, ale czasami jest tak, że my spotykamy kogoś, o kim nic nie wiemy, oprócz tego, co nam o sobie powiedział. I tutaj oczywiście jest ta granica, już może zostać zachwiana, tak jak w przypadku tej dziewczynki, która była w stanie uśmiercić się na swojej stronie internetowej i potem jakby generować pewne zainteresowanie sobą, dlatego, że wszyscy myśleli, że ona nie żyje, że jej braciszek choruje i tak dalej. I tutaj oczywiście to było zmanipulowane, ale to, że to mogło być zmanipulowane, wiązało się z tym, że ludzie jakby nie mogą sprawdzać intencji tego, kto tworzy sobie wirtualną jakby osobowość. Więc teraz, jeżeli my jednak tworzymy takie wirtualne, powiedzmy, miejsca pochówku, czy też miejsca wirtualne, gdzie myślimy o tych naszych bliskich, to do pewnego momentu to jest, powiedzmy, takie zdrowe i całkiem w porządku. To jest kolejny jakby motyw, kiedy kolejna jakby droga do tego, żeby wyrazić nasze zainteresowanie, nasz smutek i tak dalej, a też z drugiej strony oddać hołd tej osobie bliskiej. Ale druga sprawa, że czasami to wykracza poza pewne tutaj granice i na przykład osoby zaczynają, nie wiem, bardziej się koncentrować na tych grobach wirtualnych, a ja mam wrażenie, i to jest takie niestety moje, czysto subiektywne, że jednak jeżeli chodzi o takie budowanie tej sfery sakrum, to sfera sakrum, na przykład w takich, nie wiem, w kościele czy na cmentarzu, ta sfera jest taka namacalna dosyć. Przez to właśnie, że coś istnieje w tym świecie rzeczywistym, ten nagrobek, jego można dotknąć, nawet jeżeli to będzie waza z prochami babci, chociaż już w mniejszym stopniu, to można sobie tę sferę sakrum wyrazić, natomiast internet po prostu jest takim medium, w którym bardzo trudno sobie tę sferę sakrum wyobrazić.
Ja myślę, że to jest też kwestia kontekstu, prawda, że otwieramy wyszukiwarkę internetową i po tym już jak sprawdzimy, nie wiem, wyniki giełdowe i ofertę naszego ulubionego sklepu z butami, potem wchodzimy na nagrobek i stawiamy komuś świeczkę. To chyba nie jest ten kontekst, którego wymaga celebrowanie pamięci.
Tam kogoś. Może się oczywiście od razu pojawić licznik świeczek, licznik odwiedzi.
Tak, oczywiście, tak jest. Tak. Zresztą jeden z tych cmentarzy, który dzisiaj z ciekawości zobaczyłam w internecie i oglądałam, stawianie świeczek jest kosztuje. Mhm. Znaczy mała świeczka, odpowiednie ileś złotych, większa, średnia świeczka, to też jest interes, to jest biznes.
No to jest biznes, ale pamiętajmy, że świeczki jakby w takim życiu realnym, nie tylko świeczki w życiu wirtualnym kosztują, ale świeczki w życiu realnym też kosztują, czy te znicze, tylko oczywiście my jak kupujemy te znicze przy cmentarzu, to my wiemy, że ktoś je musiał zrobić i tak dalej, a tutaj nie czujemy tego, że ktoś napisał tę linijkę kodu, bo to też nie było aż tak trudne, żeby uzasadniało to, że my tam będziemy płacić za te znicze wirtualne. Ja mam wrażenie, że to jest już tak bardzo chyba uwarunkowane modą. I to myślę, że to w pewnym momencie przeminie. To znaczy będą takie cmentarze, bo tam jacyś ludzie będą odczuwali potrzebę pokazania się, ale większość z nas jednak, jeżeli chodzi o te zachowania, które są na grobach, to bardzo często są dyktowane tymi kontekstami społecznymi. A te groby internetowe już w mniejszym stopniu są uwarunkowane tak społecznie. Chyba, że sobie wyobrazimy faktycznie cmentarz w tym Second Life, gdzie żyje bardzo, bardzo dużo osób. Natomiast tak naprawdę, no, nie jest to aż
ale
tak...
Ale czemu to służy? Czemu służą te nagrobki internetowe? Bo ja rozumiem, że to miejsce rzeczywiste na cmentarzu to jest jakieś miejsce usankcjonowane przez państwo, prawda, przez władze miasta, to jest jakaś powierzchnia realnej ziemi przeznaczona na chowanie zmarłych, prawda, i tam jest nagrobek i pomnik i tam leży ciało naszego bliskiego, bo nie może leżeć w innym miejscu. Natomiast po co z tą pamięcią uciekać do internetu? Bo rozumie pan, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że my nie możemy gdzie indziej pochować naszego zmarłego, tylko na cmentarzu, prawda?
Nie. Tutaj oczywiście, bo my tak patrzymy przez polski kontekst na to, bo oczywiście w Ameryce jest tak, że większość Amerykanów, o ile wiem, to dzisiaj jest kremowanych. To znaczy trafia później czasami na cmentarz, a czasami na kominek w wazie odpowiedniej, więc tutaj są tacy, którzy życzą sobie, żeby ich prochy, i to wcale nie tacy nieliczni, żeby ich prochy rozsypywać nad morzem i tak dalej. Są różne życzenia i tak naprawdę tutaj, no, ja mogę powiedzieć za siebie, no, z mojego punktu widzenia to jest mi absolutnie obojętne, co się ze mną stanie po mojej śmierci. No, równie dobrze mogą mnie rozsypać, mogą mnie pochować i tak naprawdę, no, z punktu widzenia osoby, która umiera, to już nie jest tak ważne. Najważniejsze jest z punktu widzenia tych, którzy będą o tej osobie pamiętali, prawda?
I o tym właśnie mówię. Dlatego rodzina w momencie, w którym chowa ciało na cmentarzu realnym, musi to zrobić w miejscu publicznym, ponieważ nie ma innego miejsca.
No, w Ameryce
jednak
ileś możliwości, ja bym powiedział.
Ale tak. Zostańmy na polskim. Pewnie cmentarze internetowe w internecie są dużo bardziej w Stanach rozwinięte niż w Polsce i dużo lepiej przyjmowane, bo jednak ten cmentarz w jakimś stopniu we mnie na przykład budzi niezrozumienie, tak bym to określiła, żeby nie powiedzieć dobitniej. Natomiast musimy się dzielić tą pamięcią i ten pomnik stawiać w miejscu publicznym, ponieważ nie ma innego miejsca na to. I my jako społeczność, ta zamknięta rodzina, chodzimy w miejsce publiczne, bo nie mamy gdzie indziej. Natomiast po co w miejsce publiczne, jakim jest internet,
No właśnie,
z własnej woli wychodzić z pamięcią o kimś.
Nie. Zaraz. Ja bym powiedział tak, internet też jest miejscem publicznym. I
ale jest z wyboru, natomiast cmentarz jest nie z wyboru, tylko z usankcjonowanej procedury.
Oczywiście, tylko to, czy my będziemy na ten cmentarz chodzić, czy nie, to już jest nasza jakby tutaj nasza wola. Ja mam wrażenie, że jednak to, że te cmentarze powstają, to może się wiązać troszeczkę z tym, że faktycznie ludzie internet przestają traktować jako miejsce prywatne, tylko jako miejsce publiczne, niewiele różniące się od takiego miejsca publicznego, jak no, rzeczywiste te miejsca publiczne. Natomiast tak sobie myślę, że to, że my chodzimy teraz coraz częściej, że ludzie wchodzą na te cmentarze internetowe, to może się też wiązać z tym, że to jest łatwiejsze i wygodniejsze. Bo teraz załóżmy, że nie wiem, ja mieszkam w Warszawie, bo cała moja rodzina leży gdzieś tam na południu Polski i teraz no nie mam czasu, a jestem zajęty, więc nie mam czasu tam jeździć. Ja co prawda w tym momencie nie odczuwam takiej potrzeby, żeby z tego powodu zakładać jakąś stronę internetową, ale mogę sobie wyobrazić, że są osoby, które na przykład chciałyby się kontaktować ze swoimi bliskimi, a nie mogą, bo to jest na przykład daleko i chcą w takim razie zrobić sobie takie symboliczne miejsce w internecie. Mają do tego prawo. Natomiast z drugiej strony ja tylko mówię za siebie, że ja nie odczuwam tutaj żadnej sfery sakrum. Ten internet mi się nie wiąże z tym sakrum, ale jak się niektórym wiąże, no to niech im się wiąże.
Jestem bardzo ciekawa, co państwo o tym sądzą. Jeśli mogłabym państwa prosić o komentarz do tego ostatniego wątku naszej dzisiejszej rozmowy, to poproszę o maile na mój adres, może prywatny, juliazabojszcz@o2.pl, juliazabojszcz@o2.pl. Chętnie z państwem porozmawiam już poza anteną przez internet. Bardzo dziękuję państwa i moim gościem był Tomasz Łysakowski, psycholog i kulturoznawca. Rozmawialiśmy o śmierci. Do usłyszenia za tydzień. Julia Zabojszcz.